Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Nasze czwartkowe wieczorne audycje, których największym atutem jest to, że od 5 już prawie lat udaje się do niej zaprosić ludzi, którzy chcą dzielić się swoim świadectwem wiary w swojej codzienności, w swoim codziennym życiu. Kontynuujemy wątek medyczny w naszej audycji. Dziś gościem lekarz, pan Adam Godlewski. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie ukrywam, że jest mi bardzo, bardzo miło, że mogę gościć tutaj na waszej antenie.
Od kiedy dowiedziałem się, że pan Adam otrzymał nagrodę Świadek Wiary, przyznawaną przez kapitułę kolegiacką świętego Michała w Płocku, powiedziałem, muszę zaprosić do audycji pana Adama, no bo to tutaj właśnie świadkowie wiary świadczą o tym, że wiara w życiu ma miejsce nie tylko w niedzielę, nie tylko od święta. Ale chciałbym na początek zapytać, kiedy pan Adam był jeszcze małym Adasiem, to marzył, aby zostać kim?
Och, to trudne pytanie, bo tych marzeń było wiele, ale myślę, że jak większość chłopców zawsze marzyłem, żeby być piłkarzem. Zawsze chciałem być piłkarzem Wisły Płock i jak byłem uczniem szkoły podstawowej, to pierwsze co robiłem po szkole, to biegłem na boisko i grałem z kolegami w piłkę nożną. Ale potem gdzieś już tak stopniowo w okresie dojrzewania zaczęło dorastać to marzenie bycia lekarzem, bycia zdrowym człowiekiem, towarzyszenie człowiekowi w chorobie, w cierpieniu i przede wszystkim pomaganie. Więc myślę, że medycyna gdzieś już od wielu, wielu lat powolutku kiełkowała.
Mhm. No właśnie, jestem ciekaw, jak się rodzi to powołanie i ta pasja do bycia lekarzem, bo wydawało mi się zawsze, że to dopiero takie już dojrzałe życie, klasa maturalna czy w tej okolicy i wybór studiów medycznych. Czy będąc dzieckiem też już można myśleć o byciu lekarzem?
Znaczy, myślę, że ciężko jest, prawda, młodemu człowiekowi w wieku 10, 12, 13 czy 14 lat podjąć już taką ostateczną decyzję, ale oczywiście takie myśli gdzieś powolutku się rodziły. Dużo wpływ na pewno miało otoczenie, w sensie obserwowanie ludzi wokół, gdzieś bliskich, znajomych, którzy gdzieś w tej sferze medycznej, prawda, się rozwijali i widziałem, że też się spełniali zawodowo i przede wszystkim życiowo. Więc myślę, że w dużej mierze też świadectwo innych osób pokazało mi, że to jest droga, w której być może się odnajdę.
Mhm. A czy często zdarza się, że wśród pana znajomych, a może u pana w rodzinie, że lekarz to jest taki zawód dziedziczny, rodzinny, ktoś w rodzinie?
No akurat w moim przypadku tak jest, że dość sporo osób w mojej rodzinie wybrało tą ścieżkę medyczną, więc ta, tak powiem, naturalna obserwacja właśnie osób pracujących w tej sferze była dla mnie taką codziennością.
Rozumiem. Kiedy zapadła ta ostateczna decyzja na podjęcie tej drogi życiowej?
No, myślę, że w szkole, w klasie maturalnej, w momencie, kiedy zdałem maturę, kiedy złożyłem dokumenty na studia medyczne. Myślę, że to była taka finalna decyzja, ale taka mentalna, to myślę, że w liceum. Pierwsza klasa, to już wiedziałem, że to jest to, że to jest chyba ta droga, w której będę szczęśliwy, a zawsze gdzieś mi takie towarzyszyło też przyczucie, że i taka myśl, że chciałbym wybrać taką ścieżkę, jaką Pan Bóg dla mnie gdzieś przewidział. I czułem, tak, że chyba w tym miejscu będę szczęśliwy. Póki co tak jest, co będzie dalej, Pan Bóg pokaże.
A czy lektura Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego i postać doktora Judyma to też zaważyła na wyborze tego powołania? Był taki punkt odniesienia?
Nie, szczerze powiem, że nie. Oczywiście czytałem, tak, bo to jest to podstawowa lektura, która no, też mnie fascynowała, ale myślę, że postać doktora Judyma akurat w tym przypadku nie była jakimś czynnikiem sprawczym. Aczkolwiek to powieść piękna i każdemu polecam, żeby sam ostatnio wracałem do Stefana Żeromskiego, właśnie do Ludzi Bezdomnych. Tak po prostu zatęskniłem za.
A jeśli chodzi o konsultowanie tych życiowych wyborów, tej ścieżki z Panem Bogiem, z wolą Bożą, jak z tym Panem Bogiem się układało w dzieciństwie, w domu rodzinnym? Ta wiara, to zaufanie, powierzenie Panu Bogu, drogi, to było jakieś takie wyniesione z domu? Czy uczył się Pan tego?
Myślę, że to też taka wieloszczeblowa droga, ponieważ na pewno wiarę, na pewno taką relację z Bogiem wyniosłem z domu rodzinnego. Myślę, że to rodzice pokazali mi i uczyli od małego, żebym przede wszystkim dostrzegał w drugim człowieku oblicze Pana Boga, osobie właśnie, która wymaga różnej formy pomocy. Ale potem, no, myślę, że idąc kolejnymi tak etapami życia, bardzo tutaj ważnym momentem były studia. Ja studiowałem w Bydgoszczy i należałem do duszpasterstwa, które prowadzili księża misjonarzy od świętego Wincentego a Paulo. Myślę, że to był taki moment, gdzie naprawdę wzrosłem w takiej męskiej wierze. I to był bardzo istotny dla mnie moment. Można powiedzieć, że nawet przełomowy.
To był pierwszy kontakt z misjonarzami świętego Wincentego a Paulo.
Tak, na studiach ich poznałem, no i tak w sumie zostało, że cały czas gdzieś mamy ze sobą kontakt i różne projekty gdzieś razem organizowaliśmy i potem realizowaliśmy.
A w czasie dzieciństwa kontakt z kościołem, z parafią, ministranci, jakaś grupa parafialna?
Ministrantem nie byłem nigdy. Dopiero po raz pierwszy ministrantem byłem na studiach. Właśnie misjonarze mnie pokazali tą drogę i bardzo dobrze się czułem w tej roli. Ale w takim okresie szkolnym w życiu płockiego kościoła była oaza. Tak, pamiętam, że to była oaza, kiedy byłem w gimnazjum. Ale to nie było. Tak.
Rozumiem. Ale to takie powierzanie się, czy oddawanie się służbie drugiemu człowiekowi wyszło z takiego wzoru właśnie misjonarzy świętego Wincentego już na studiach. To była już taka dojrzała decyzja, dojrzała wiara. Gdyby nie ta praktyka podejmowana przez misjonarzy, gdyby nie ich konkretne dzieła, w które się Pan włączył, to pewnie tam mówienie o Panu Bogu, czy ta ministratura przy ołtarzu miałaby inny wymiar. To ta praktyka ich wiary tak pociągnęła za serce?
To było jakiś swego rodzaju taki naturalny etap. To, że znalazłem się w Bydgoszczy na studiach, to też uważam, że był jakiś wielki plan Pana Boga. W życiu nie ma przypadków. Nigdy nie planowałem studiować w Bydgoszczy. A jakoś tak wyszło, że tam trafiłem. I tam właśnie zacząłem bardzo się rozwijać na wielu płaszczyznach mojego życia. Nie tylko, można powiedzieć, edukacyjnie, ale także właśnie gdzieś ten wzrost relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem następował. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, bo to jest dość długa historia.
Mamy cały wieczór.
W każdym razie właśnie w Bydgoszczy poznałem ludzi, którzy gdzieś mieli podobne marzenia jak ja. A wiadomo, że im jest nas więcej, ludzi o podobnej pasji, o podobnych marzeniach, tym łatwiej te marzenia jest zrealizować. I tak właśnie zaczęło się spełnianie mojego marzenia wyjazdu na misję. Bo poznałem księdza Adama Sejbuka, który był naszym duszpasterzem, który również był zafascynowany pracą misyjną, więc połączyliśmy nasze siły. Następnie usłyszeliśmy, że w Krakowie, też w duszpasterstwie prowadzonym przez misjonarza Wincentego a Paulo, są dziewczyny, które również planują jakiś projekt misyjny. No i w piątkę, tak, było nas pięć osób i w piątkę połączyliśmy wspólne siły i doszło do realizacji naszych planów, do dużego projektu, który no, po dziś dzień trwa.
A jak udało się panu łączyć naukę? Przecież studia medyczne to jest ogrom nauki, sesje egzaminacyjne, a tu jeszcze taka działalność, no właśnie, dobroczynna. No niby praktyka też w pomaganiu ludziom. To był taki zamysł, popraktykuję trochę przed zdaniem egzaminów i przed zrobieniem specjalizacji.
Nie, nigdy nie myślałem o tym jako o formie praktyki, tak, żeby to robić, żeby, nie wiem, żeby lepiej zdać egzamin na specjalizację. Absolutnie nie. Rzeczywiście, no, studia medyczne są dość zajmujące, ale wychodzę z założenia, że im człowiek ma więcej obowiązków, im więcej ma pasji, tym bardziej potem efektywniej wykorzystuje wolny czas. Były oczywiście zwłaszcza momenty sesji egzaminacyjnych, gdzie no troszkę tą działalność trzeba było przystopować, prawda? No bo jednak nauki było na tyle dużo, że to były jak. No,
jasne.
Chciałem po prostu, że tak powiem, jak najlepiej zdać te egzaminy i iść do przodu.
Mhm. I nikt z tych, wśród których był pan zaangażowany, jakoś nie miał tego za złe, tak? Że no tutaj teraz najpierw się angażuje, a potem wycofuje się, bo sesja egzaminacyjna.
Nie. W żadnym wypadku. Myślę, że otoczyli mnie bardzo wyrozumiali ludzie i chwała im za to. Mhm.
Czy od początku studiów czuł pan, rozumiał, że być lekarzem to jest powołanie? No jakby nie było zawód, tak? Jakby nie było sposób na życie, też na utrzymanie. Są lekarze z powołania, ale jak, po czym się ich rozpoznaje? Po czym pan rozpoznawał tych właśnie współpracowników swoich, że oni mieli jakąś pasję, że powołanie?
Wśród moich takich, nazwijmy to w cudzysłowie, nauczycieli medycyny, wśród lekarzy, pielęgniarek, ratowników, całego personelu medycznego, których poznałem w dotychczasowym mojej pracy zawodowej, poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy no nazwijmy to, wypełniają tą pracę właśnie z powołania. Myślę, że nie da się tego rozgraniczyć. Myślę, że każdą pracę zawodową, jaką wykonujemy, możemy robić na chwałę Bożą. W sensie w każdej pracy możemy dostrzegać i powinniśmy dostrzegać przede wszystkim człowieka. Oczywiście, że medycyna jest szczególną dziedziną, bo mamy do czynienia z ludźmi chorymi, z ludźmi często cierpiącymi. I często, prawda, często się mówi o obecności Chrystusa właśnie w osobach cierpiących. Myślę, że to na pewno wyniosłem z domu rodzinnego, właśnie, żeby w każdym człowieku spotkanym, czy na ulicy, czy w pracy, czy w szkole, widzieć przede wszystkim człowieka, widzieć no, oblicze Boże.
Mhm. Rodzice na pewno dumni z tego, że otrzymał pan nagrodę Świadek Wiary. A rodzeństwo? Ma pan rodzeństwo?
Tak. Mam dwie starsze siostry.
I też pasja lekarska, zainteresowania w tę stronę?
Nie. Moje siostry są humanistkami i poszły tak zupełnie w innym kierunku. I więc każdy, że tak powiem, szedł tam, gdzie się czuł najlepiej.
Jasne. Jak najbliższe otoczenie, rodzina, przyjaciele zareagowały na to, że decyduje się pan nagle jechać na Madagaskar? To było już w czasie studiów, czy po zakończeniu?
Pierwszy mój wyjazd był po piątym roku studiów, więc jeszcze w trakcie studiów. Znaczy ja rodziców przyzwyczajałem do tej myśli już od kilku lat, bo idąc na studia ja już marzyłem o wyjeździe misyjnym, więc gdzieś mówiłem mamie, tacie, że przyjdzie taki dzień, że pojadę do Afryki, pojadę na misję medyczną. Ale rodzice, widać było, że tak dobrze, dobrze. I tak puszczali te słowa gdzieś tak mimochodem. Mhm. Aż pewnego dnia, kiedy właśnie udało nam się założyć to obecnie stowarzyszenie Misewi, kiedy tak naprawdę już kupiliśmy bilety lotnicze na Madagaskar, to zadzwoniłem do mamy i powiedziałem, że mamo, lecę na misję medyczną na Madagaskar, już mam bilet. I wtedy usłyszałem, że takie, że mamę zamurowało. No wiadomo, tak, rodzicielska troska, rodzicielskie martwienie się, ale z czasem potrzebowała troszkę czasu, żeby to gdzieś chyba wewnątrz siebie zaakceptować, bo wiedziała, że jest to moje marzenie, że w taki sposób no, będę się spełniał. Mhm. Więc na pewno duże, duże wsparcie potem miałem ze strony bliskich.
A sam kierunek Madagaskar, to sam pan wybrał, szukał, czy ktoś podpowiedział, była taka potrzeba, nie wiem, misjonarzy Vincentego a Paulo? Skąd się wziął Madagaskar?
Znaczy, na pewno wziął się stąd, że tam pracują właśnie misjonarze Vincentego a Paulo i siostry Szarytki, czyli też charyzm wincentyński. Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Można powiedzieć, bez dostępu do państwowej ochrony zdrowia, z wielkim problemem do państwowej edukacji, z bardzo wysokim wskaźnikiem analfabetyzmu. I tam mieliśmy, że tak powiem, już kontakt z misjonarzami, z Polakami. Więc no, tu bardzo pomogło nam zgromadzenie księży misjonarzy, bo po prostu jakby z ich ramienia jechaliśmy na ich placówkę. A pomysł, że akurat Madagaskar, to pomogły nam dziewczyny z Krakowa.
Jednak jest w kobiecie motywacja. Jest w kobiecie motywacja.
Oczywiście. Bez kobiet ten świat byłby straszny.
A o tym, jak było na Madagaskarze, na tej pierwszej misyjnej placówce naszego gościa, porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie muzycznej. Zostańcie z nami. Witam po przerwie. Świadek wiary. Tak mogłaby się od dziś nazywać nasza audycja, bo bohaterami w niej są ci, którzy idą z wiarą przez życie. I wiara nie oznacza tylko udział w niedzielnej mszy świętej. To są katolicy nie tylko wierzący i praktykujący, ale też szukający tego Pana Boga w swojej codzienności. Takim człowiekiem jest dzisiejszy gość, pan Adam Godlewski, lekarz z powołania, jak nam sam opowiedział w pierwszej części. Zanim powiemy, jak tam było na Madagaskarze, chciałbym zapytać o pasję wędrowniczą, bo mówimy tutaj o misji, o wyjeździe w dalekie kraje, ale jeszcze zanim Madagaskar, to wędrował pan troszkę po kraju i chyba nie tylko. Pielgrzymki?
Tak, tak. Jestem takim troszkę wędrownikiem. Bardzo lubię chodzić i odpoczywam w sposób aktywny, męcząc się po prostu fizycznie, odpoczywam psychicznie. Mhm. Tak, ale gdzieś też w okresie gimnazjalnym, licealnym towarzyszyło mi pielgrzymki z naszej diecezji na Jasną Górę, a potem pojawiły się no, troszkę odleglejsze cele, bo pielgrzymki też do Santiago de Compostela, czy pielgrzymka drogą franciszkańską, Via Francigena do Rzymu.
Na naszej płockiej pielgrzymce zaznaczył pan swoją obecność jako szef kliniki pątnika. To już było po ukończonych studiach, czy jeszcze jako student?
Nie, to już było po studiach, w momencie, kiedy byłem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Pełniłem tak obowiązki koordynatora ochrony zdrowia. Bardzo piękny czas, który wspominam z wielkim sentymentem, wspaniałych ludzi i no, to był dobry czas.
Ja lekarzy, których znam, podziwiam za to, że nie normują tego swojego czasu pracy, albo wręcz rozciągają go do niemożliwości. Kiedyś po kolędzie trafiłem do małżeństwa lekarzy, gdzie pani domu wróciła po 30-godzinnym dyżurze. No akurat nie mogła się zdrzemnąć na tym dyżurze, nie było takiej okazji. Ta pielgrzymka, klinika pątnika, wędrówka i pomaganie ludziom w drodze, to też było takie wdrożenie do pracy nie od do, tylko tak cały czas?
Trudne pytanie, na które też nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Co innego są dyżury w szpitalu, kiedy pełni się ostry dyżur, akurat w moim przypadku chirurgiczny, a praca na pielgrzymce, też trudno nazwać to pracą, bo jest to swego rodzaju posługa, bycie, towarzyszenie właśnie osobom z jakimiś fizycznymi dolegliwościami. Myślę, że nie odczuwałem tego jako swego rodzaju zmęczenie pracą, jako obowiązek, ale właśnie jako takie dzielenie się swoim talentem, który otrzymałem. Mhm. Oczywiście przychodziło zmęczenie. Myślę, że też naturalnie przeżywanie pielgrzymki pełniąc taką rolę jest inne niż będąc pielgrzymem, który, prawda, idzie, uczestniczy we wszystkich modlitwach, we mszy, w rozmowach, bo pracując, będąc w służbie medycznej, nie zawsze mieliśmy taką możliwość. Naszą modlitwą było często właśnie spędzanie czasu z osobami potrzebującymi ich pomagania. Mhm.
Tak, to mogła być taka jedna z myśli naszej audycji. Modlitwa to także czas z ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy. Tak też ten przeżywał pan czas na Madagaskarze. Tam no, dookoła mnóstwo ludzi potrzebujących pomocy. Słyszeliśmy, że to najbiedniejszy kraj świata. Jakie były pierwsze wrażenia z pobytu na Madagaskarze?
Przede wszystkim wielki kontrast. Wielki kontrast, bo w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, powiem z punktu widzenia medycznego, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do szerokiej dostępności do różnego rodzaju technik diagnostycznych i technik leczniczych. Mówię z perspektywy osoby pracującej w ochronie zdrowia, a także inne choroby występujące na Madagaskarze. Tam więcej jest chorób tropikalnych, chorób pasożytniczych, z którymi no, w Polsce nie mamy aż tak wielkiego doświadczenia. Ale bywały bardzo momenty trudne, kiedy już mi wiedziałem, co danej osobie dolega i wiedziałem, co w Polsce z taką osobą zrobił, jak poprowadził diagnostykę, jak poprowadził leczenie, a jednak dostępu do tych technik no, w warunkach misyjnych nie mieliśmy.
Taka trochę bezsilność w takiej sytuacji nie nachodziła?
Nachodziła. Dlatego każdego dnia staraliśmy rozmawiać ze sobą, ponieważ w przychodni pracowaliśmy w 3 osoby z naszej tej polskiej grupy, więc każdego wieczora staraliśmy się razem spotykać i każdą trudną sytuację gdzieś ze sobą nawet przedyskutować, prawda? To też nam pozwalało gdzieś być w tym razem. Jeżeli chodzi o Madagaskar jest krajem, gdzie rzeczywiście ludzie w dużej mierze nie mają dostępu do pomocy medycznej. Wiele osób żyjących w buszu ma często kilkadziesiąt kilometrów do najbliższej placówki medycznej. I musimy też tutaj podkreślić, że ochrona zdrowia na Madagaskarze jest ochroną jest pomocą płatną. 90% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie. To jest zdefiniowane jako, już nie pamiętam dokładnych danych, ale bodajże 2 albo 2,5 dolara na dzienne utrzymanie całej rodziny. A rodzina tam liczy 10-12 osób. Więc tak naprawdę ciężko jest za tak niewielką kwotę się utrzymać, jeżeli chodzi o jedzenie, a co dopiero wydać prawda, pieniądze na lekarstwa czy na pomoc medyczną. Dlatego dla wielu osób jedyną formą ratunku właśnie są przychodnie medyczne. I wielu mieliśmy pacjentów, którzy przychodzili po 2-3-dniowej wędrówce, żeby do naszej placówki się dostać.
Domyślam się, że tak jak w pracy lekarza, chyba na każdym kontynencie, nie wszystkim udaje się pomóc.
Tak. Bywały momenty bardzo trudne. Bywały momenty, gdzie spotykaliśmy się też ze śmiercią pacjentów, także tych najmłodszych. No to.
I chyba to, o czym pan wspomniał, ta wspólnota was, lekarzy, wolontariuszy, ratowała przed takim popadnięciem w bezradność, bo to kropla w morzu potrzeb, to co wy tam robiliście.
Na pewno wspólnota, bycie razem pomagało. Myślę, że bez tego byłoby bardzo trudno, ale przede wszystkim to był też czas naznaczony wielką taką obecnością drugiego człowieka właśnie w tych osobach, którym mogliśmy pomóc. Więc przede wszystkim wywiozłem stamtąd pozytywne emocje i przede wszystkim tęsknotę za powrotem, co potem na szczęście udało się zrealizować.
Jasne. Słyszałem, że jeśli chodzi o kraje afrykańskie, problemem jest, w pomaganiu tym ludziom, problemem jest ich taki brak odpowiedzialności w naszym ujęciu europejskim. Myślenie o jutrze, planowanie, takie pewne wyrachowanie, odkładanie. Nie było czegoś takiego, że trudno się było do mentalności tych ludzi jakoś dostosować? Oni jakoś potrafili z tej waszej pomocy korzystać, nie marnując tego?
Było trudno się dostosować, ale musimy pamiętać, że to my przyjechaliśmy my wkroczyliśmy w ich kulturę. Aha. W związku z czym to my musimy szanować ich kulturę, jesteśmy na ich terenie. Oczywiście do naszego języka polskiego już przywykliśmy, do takiego powiedzenia malgaskiego mura mura, to oni na większej rzeczy odpowiadali mura mura, to oznacza na spokojnie, mamy czas, zrobi się. Aha. I rzeczywiście gdzieś w takim codziennym życiu, w pracy na roli, to było widać. Natomiast jeżeli chodzi o medyczne zalecenia, największym problemem, myślę, że nie było brak zdyscyplinowania ze strony pacjentów, bo jak już ktoś przychodził po naszą pomoc i udawało się tej osobie pomóc, to tych zaleceń przestrzegał. Tylko największy problem był też brakiem dostępności do niektórych leków. My sporo leków przywieźliśmy z Polski, ale tych leków, prawda, to nie była jakaś nieskończona ilość. Więc myślę, że to był największy taki problem. Że nawet jeżeli wiedzieliśmy, jak tej pomóc i wdrożyliśmy dane leczenie, to potem musieliśmy jeszcze kombinować, jak te leki dalej, prawda, załatwiać, żeby to leczenie, które na przykład było leczeniem przewlekłym, nie kończyło się po miesiącu czy po dwóch miesiącach.
Jasne. Czy w dalszym ciągu ma pan kontakt z misją na Madagaskarze? Jak tam się dzieje?
Znaczy, kontakt mam, otrzymuję wiadomości, wiem, co tam się dzieje, ale póki co czynnego udziału w tym momencie już z Madagaskarem nie mam.
Jasne. A Odessa, czym się różniła praca pana jako wolontariusza w Odessie?
Praca w Odessie też była razem z szarytkami, z siostrami szarytkami, z Vincentem a Paulo. Tam pojechaliśmy do Odessy zimą, aby pomóc osobom w kryzysie bezdomności. Tam nasza pomoc wyglądała troszkę inaczej technicznie, ponieważ niesamowite siostry szarytki, które tam cały czas pracują, mimo wojny są i pomagają osobom bezdomnym, przekształciły busa. Takiego busa 12-osobowego, wyjeżdżającą przychodnię na kółkach. Mhm. I każdego dnia jeździliśmy po ulicach Odessy, aby przede wszystkim opatrywać. To była przede wszystkim pomoc opatrunkowa, przewlekłych ran. Ja jestem chirurgiem z wykształcenia, w związku z czym to leczenie ran przewlekłych też gdzieś należy do mojej takiej dziedziny, którą się zajmuję. I po prostu jeżdżąc tym busem, mieliśmy kilka stałych punktów w Odessie, gdzie z tymi osobami się spotykaliśmy i pomagaliśmy. A obok był drugi bus, gdzie siostry szarytki jeszcze wydawały ciepłą zupę. Więc na pewno inny charakter pracy. Inny charakter pracy, też językowo było prościej niż na Madagaskarze, bo właśnie o tym nie wspomniałem.
No tak.
że na Madagaskarze mamy dwa języki urzędowe, na Madagaskarze język francuski i język malgaski, aczkolwiek w języku francuskim mówi znikomy procent społeczeństwa. Większość osób porozumiewa się tylko językiem malgaskim, a jak nie trudno się domyśleć, nie jesteśmy biegli w języku malgaskim. Oczywiście nauczyłem się kilku podstawowych słów, ale no tutaj siostra Panilu, która jest malgaszką, była takim naszym tłumaczem z języka francuskiego na język malgaski i odwrotnie. Natomiast na Ukrainie no było łatwiej na pewno się porozumieć.
Kultura jakby nam bliższa, ale też problemy cywilizacyjne, no bo bezdomność jest jakimś problemem w naszym społeczeństwie. Czy bezdomność może być zawiniona i niezawiniona?
Nigdy nie chciałem, nie chcę nikogo oceniać. Tylko rozmawiałem z osobami w Polsce czy właśnie w Ukrainie dotkniętych kryzysem bezdomności. I każdy człowiek ma inną historię. Część osób miała trudne życie, część osób rzeczywiście gdzieś w swoim życiu się zgubiła i straciła wszystko, więc nigdy nie chciałem i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, żeby nie oceniać ludzi pod tym względem. Tu właśnie też mi bardzo mądrą rzecz powiedziała jedna z sióstr Szarytek pracujących w Odessie. Ona powiedziała tak, że Adam, zobacz, że wiele osób patrząc na osobę bezdomną mówi, no zobacz na niego, niech on się ogarnie, niech zacznie wreszcie normalnie żyć. Wiele tych osób urodziło się, nazwijmy to, w trudnych rodzinach. W rodzinach, gdzie od małego była przemoc, był nałóg alkoholizmu, inne nałogi. To były osoby, które w cudzysłowie nie miały normalnej rodziny. Więc dla nich normalne życie, oni nie wiedzą, co to jest normalne życie. Tak? Oni, dla nich normalne życie to jest takie życie, jakie mieli w okresie dzieciństwa. Więc myślę, że spójrzmy na każdego człowieka tak, żeby dostrzec w nim po prostu człowieka.
Jasne. Domyślam się, że też trudno jest dostrzec owoce swojej pracy. Czy udało się jakoś widzieć ludzi, którzy, nie wiem, wychodzą z tej bezdomności, zaczynają jakoś sobie radzić w tym życiu?
Czy poznałem kilka osób, tak, które mierzyły się z problemem bezdomności i udało im się wyjść. I potem same pomagały osobom właśnie z tym problemem. Więc tak, poznałem kilka osób, którym udało się wyjść i teraz same pomagają.
Domyślam się, że z Odessą również jest jakiś kontakt z misją sióstr Szarytek. Jak tam w tej chwili wygląda sytuacja?
No, sytuacja jest, wiemy, z racji wojny jest bardzo trudna, ale siostry na początku wojny musiały na chwilę opuścić miasto po to, żeby wrócić. No, cały czas pomagają na bieżąco. Wiadomo, że ta pomoc nie jest aż tak szeroko rozpowszechniona, jak była przed wojną, ale siostry gromadzą dary, gromadzą jedzenie, gromadzą właśnie sprzęt opatrunkowy, aby jeździć do tych potrzebujących, więc są tam z nimi na dobre i na złe.
Jasne.
Myślę, że to są takie chodzące anioły.
Domyślam, że teraz też nowy etap w życiu, o którym powiemy w ostatniej części naszej audycji, ale raczej nie w głowie wyjazdy misyjne w tej chwili panu.
No teraz obecnie nie, ponieważ rzeczywiście w moim życiu nastąpiło sporo zmian, właśnie zwłaszcza w moim życiu zawodowym, związanych z przeprowadzką do Bydgoszczy, z rozpoczęciem nowej pracy, nowej specjalizacji, ale no mam gdzieś tak jakieś takie, myślę, że ta Bydgoszcz pojawiła się właśnie, że tak liczę, że po prostu Pan Bóg chce, żebym tutaj był.
Tak, człowiek, który znalazł swoje miejsce w świecie, bo wierzy, że Pan Bóg chce, aby tam był pan doktor Adam Godlewski naszym gościem. Króciutka przerwa i przed nami jeszcze ostatnia część naszej audycji. Witam dziś po raz ostatni. Cieszę się, że chociaż na odległość internetu udało się połączyć z gościem, który w niedawnym czasie otrzymał wyróżnienie z rąk płockiego biskupa, nagrodę Świadek Wiary, którą po raz siódmy przyznała kapituła kolegiacka świętego Michała w Płocku. Pan dr Adam Godlewski opowiadał nam w audycji o swoich doświadczeniach misyjnych, Madagaskar, Odessa, pomoc ludziom chorym, biednym, bezdomnym. Czy po tych doświadczeniach, jakby nie było takich mocnych doświadczeniach z ludzką biedą, wiadomo, cierpienie jest wszędzie, ale jak się spotkało z takim cierpieniem i biedą jak tam w odległych krajach, to tutaj w Polsce my naprawdę mamy dobrze, że rzeczywiście to ludzkie cierpienie nadal powoduje, że ta wrażliwość nasza nie spada, może rośnie. Jak to jest w Polsce, w Bydgoszczy?
Myślę, że cierpienie jest cierpieniem i ciężko je tutaj, prawda, stopniować w skali, czy jest większe, czy mniejsze. Głęboko wierzę w to, co wcześniej powiedziałem, że gdzieś tak powolutku się gdzieś tam wędruje, prawda? I dzisiaj jestem w Bydgoszczy, tak wszystko się potoczyło, że tutaj zacząłem pracę, nową specjalizację z chirurgii klatki piersiowej. I okazuje się, że Bydgoszcz jest miastem bardzo dużym stopniu dotkniętym też właśnie problemem bezdomności wśród osób.
A jednak?
Tak. I jest tutaj ośrodek właśnie prowadzony przez misjonarzy od świętego Wincentego a Paulo, którym zarządza ksiądz Sławek Bar, który uważam, że jest wzorcowym ośrodkiem, jak z tymi ludźmi być i jak tym osobom pomagać. No gdzieś tam zachodzą procesy myślowe i w mojej głowie i przede wszystkim gdzieś tam serce się wyrywa, żeby być tutaj właśnie w tym mieście z tymi ludźmi. No i widzę w tym taki, mam nadzieję, plan Boży, plan.
A jednocześnie pasja i pociąganie w tę stronę zawodową. Pan doktor, specjalista, chirurg i szuka dalszej, tak, specjalizacji, dalszego rozwijania zawodowego, leczenie nowotworów płuc. Skąd ten kierunek zainteresowań? No, trochę trudno tak szaremu człowiekowi zrozumieć zainteresowania lekarza w stronę konkretnego schorzenia, konkretnych chorób, konkretnego leczenia. Co zadecydowało o pójściu w tę stronę?
Znaczy, to też jest pytanie, na które nie dam jednoznacznej odpowiedzi. Tak, ja w Płocku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, ale od pewnego czasu fascynuje mnie klatka piersiowa, choroby płuc. W związku z czym zdecydowałem się na drugą specjalizację właśnie z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Pracuję teraz w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Tutaj przede wszystkim skupiamy się na leczeniu, na diagnostyce i leczeniu raka płuca. Dlaczego akurat rak płuca? Będąc jeszcze w Płocku, pracowałem w hospicjum miejskim, w hospicjum domowym i większość naszych pacjentów to byli pacjenci z rakiem płuca. Jest to jeden z takich nowotworów, każdy nowotwór jest trudny, ciężki dla osoby. Ale widziałem, jak wielki jest to problem, ilość pacjentów, ilość nowych zachorowań, problem z dostępem do diagnostyki czy do leczenia. W związku z czym zacząłem zagłębiać się w ten temat. No i tak jakoś naturalnie wyszło, że jestem tu, gdzie jestem i jest mi dobrze tutaj.
Bo widzę, że potrzeba rąk do pracy tutaj w tej działce akurat.
Tak. Na pewno tak.
Pytałem, czy w młodości, w czasie liceum czytał pan, tak, czytał pan Żeromskiego, zna pan postać doktora Judyma, a czy postać doktora House'a z serialu telewizyjnego?
Tak, jest mi znana, ale może tutaj zdziwię państwa, że nigdy nie obejrzałem żadnego odcinku doktora House'a.
No tutaj krytycznym okiem lekarza można by popatrzeć na to, co tam scenarzyści napisali odnośnie diagnostyki i leczenia.
Diagnostą był rewelacyjny. Myślę, że można było wiele takich kazuistycznych przypadków chorobowych poznać. aczkolwiek jakoś nie zdobył mojego serca i uznania. Mówię, no, kiedyś obejrzałem fragment, ale nie kontynuowałem.
Wydaje mi się, że najbardziej interesujące i takie porywające w tym serialu było to, że genialny człowiek poświęcający się pomocy ludziom, bo jednak pomagał, a z tymi relacjami z ludźmi miał naprawdę spore problemy, bardzo zamknięty w sobie. Jak rozgraniczyć to oddanie się ludziom z takim zdrowym instynktem samozachowawczym? Nie boi się pan wypalenia zawodowego? To taka higiena pracy lekarza. Wspomniałem o tej pani doktor, która po 30-godzinnym dyżurze przyjęła mnie po kolędzie. Jest jakaś taka recepta? Trzeba mieć, nie wiem, dyscyplinę, jakieś swoje zasady, a może jakiegoś superwizora, może jakiegoś mistrza swojego, który przypilnuje mnie czy pokieruje w mojej pracy, kiedy jest się lekarzem?
Czy dużo słyszymy o wypaleniu zawodowym, także wśród personelu medycznego. Mam nadzieję, że mnie to nie dotknie. Mam taką nadzieję. Aczkolwiek to, co ksiądz powiedział, myślę, że rzeczywiście ciężko byłoby, gdybyśmy wszystkie emocje, które są w nas w pracy, zanosili do własnego domu, do życia prywatnego. I tutaj na pewno liczne rozmowy z rodziną, z przyjaciółmi. To jest coś takiego, co człowiek chce, prawda, z siebie zrzucić, podzielić się, prawda, tymi emocjami, więc...
To tak jak na Madagaskarze, dobra wspólnota, tak? Ludzi, którzy potrafią wysłuchać, może też rozumieją. Są lekarze wokół pana, z którymi można te sprawy zawodowe, a jednocześnie te sprawy pana powołania czy pasji podzielić?
Tak, są. Są i na pewno często z nimi rozmawiam, bo to daje człowiekowi dużą takie poczucie bycia z kimś, prawda? Zwłaszcza z kimś, kto wie dokładnie, o czym mówię. Tu mówię, załóżmy, o jakichś tam, nie wiem, specyficznych jednostkach chorobowych, jakiejś poszerzonej wiedzy, bardziej szczegółowej. Jak ktoś na pewno rozumie merytorycznie, to na pewno jest mi łatwiej.
Jasne.
Ale póki co uwielbiam tą pracę i mam nadzieję, że to będzie.
I niech tak zostanie. Tego chciałbym życzyć panu doktorowi. Dziękuję serdecznie za tę obecność, choć na odległość łącza internetowego. Naszym dzisiejszym gościem był pan doktor Adam Godlewski, specjalista od chirurgii, który nadal kształci się i nadal bada tajniki swojego zawodu, ale także nazywa go swoją pasją, pasją pomagania drugiemu człowiekowi i darem od Pana Boga. Wierzę i ufam, że naszym słuchaczom również ta rozmowa nasza, której mogli się przysłuchiwać, pomoże w ich obcowaniu z drugim człowiekiem. Cierpienia wokół nas niestety nie ubywa. Ta wrażliwość, mimo obowiązków zawodowych, mimo swoich zmartwień, którą pan doktor reprezentuje, to także przyczyna do tej nagrody. Przypomnę, pan doktor, laureat nagrody kapituły kolegiackiej świętego Michała w Płocku, świadek wiary, był naszym dzisiejszym gościem w audycji Święto w Codzienności. Dziękuję serdecznie.
Fajnie, bardzo dziękuję. Bardzo mi miło i życzę wam wszystkiego dobrego.
I dbajmy o siebie, siostry i bracia, w tym sezonie jesiennym, żeby panu doktorowi pracy nie przysparzać, prawda?
Tak, ale jakby za to zapraszam.
Dziękuję serdecznie. Dobrego wieczoru życzę. Żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże.